W Uchu na Świat docieramy do jednego z najodleglejszych krańców Ziemi. Odwiedzamy Amerykę Południową, a dokładnie kraj, który na mapie przypomina rozwiniętą żółtą wstęgę, Chile. Naszą przewodniczką Monika Trętowska, dziennikarka, reporterka, autorka książki Chile dalej być nie może. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias, albo buenas tardes, jeżeli słuchają nas Państwo po południu.
I jak to się stało, że ta część świata rozgościła się w Pani sercu i życiu?
To jest 11 lat, jak staram się opowiedzieć tę historię krótko i ciągle się uczę. U mnie wszystko się zaczęło od muzyki, od miłości do muzyki, zwłaszcza latynoamerykańskiej, kiedy mieszkałam jeszcze w Polsce. Ja jestem dziennikarzem, miałam swego czasu też program z muzyką latynoamerykańską, z muzyką świata. No i tak jakoś naturalnie to zainteresowanie muzyką rozszerzyło się u mnie na zainteresowanie Ameryką Południową, historią, kulturą. Któregoś roku postanowiłam zabrać plecak i tam pojechać na wakacje po prostu. No i jak wracałam, to stwierdziłam, że muszę tam wrócić na dłużej, bo żeby zrozumieć tak daleki kontynent, to wydaje mi się, że trzeba tutaj chwilę pomieszkać. W Warszawie, mieszkając jeszcze właśnie w Polsce, miałam takie międzynarodowe towarzystwo i tam się pojawił pewien Chilijczyk. Przez niego zaczęłam czytać o tym Chile i zobaczyłam, że pomimo tego, że ja się interesuję tą Ameryką Południową, to tak naprawdę o tym Chile niewiele wiem. Zaczęłam oglądać zdjęcia, zaczęłam czytać, zobaczyłam te przepiękne krajobrazy i stwierdziłam, jak kupiłam bilet do Brazylii, że kiedy ja będę tak blisko tego Chile, i dokupiłam bilet do Chile. I wracając z tej wyprawy, to Chile jednak mnie tak zaskoczyło i ja do tego Chile chcę wrócić. I tak się stało. Na początku wróciłam do Ameryki Południowej na rok. Zwiedzałam oczywiście bardzo dużo, ale tak do tego Chile wracałam. Potem jeszcze doszła miłość do Chilijczyka. W pewnym momencie miałam tu wszystko. Miłość, przyjaźń, pracę, podróże i zostałam.
Z Polski, jeśli chcemy dotrzeć do Chile, to mamy tylko opcję lotniczą.
Można też próbować przepłynąć, ale na pewno najłatwiej, najszybciej dostać się tutaj samolotem. Najlepiej do Santiago de Chile. Kilkanaście godzin jesteśmy w Santiago. I Santiago jest położone w centrum Chile, centralnej jego części, więc to jest taka baza wypadowa, żeby zwiedzać wspaniałe południe, fenomenalną północ, no i też można z Santiago de Chile dolecieć do Wyspy Wielkanocnej.
Santiago może zauroczyć, ale nie powinniśmy mieć wygórowanych oczekiwań.
Lepiej do Santiago przylecieć taką po prostu ciekawością. Rzeczywiście z jednej strony to nie jest najpiękniejsza stolica świata, ani nawet najpiękniejsza stolica Ameryki Południowej, ale z drugiej strony ma swój urok i myślę, że jeżeli trochę się po niej pochodzi, pojeździ, porozmawia z ludźmi, to Santiago może zaskoczyć, Santiago może rozkochać wręcz i zaskoczyć tak bardzo pozytywnie. Myślę, że taką kartą przetargową Santiago jest przepiękny horyzont, bo na tym horyzoncie są Andy i tak naprawdę gdziekolwiek jesteśmy w Santiago, chodzimy sobie po prostu po ulicy, po chodniku, pomiędzy budynkami, zza tych budynków, patrzą na nas te ogromne, majestatyczne Andy. Też widzę z okna z tarasu Andy, no jak namalowane, więc każdy wschód słońca, każdy zachód słońca jest inny. To jest fantastyczne w Santiago. Poza tym na Andy można nie tylko patrzeć na te wszystkie wzgórza dookoło Santiago, bo właśnie chilijska stolica położona jest na takiej dolinie otoczonej górami właściwie niemalże z każdej strony, więc jeżeli ktoś lubi aktywne życie albo też aktywne zwiedzanie, albo jeżeli ktoś przyjeżdża do Chile na przykład w sprawach biznesowych i nie ma czasu pojeździć po kraju, które jego przyroda jest fenomenalna, to Santiago też dużo oferuje. Można sobie robić trekkingi, można jechać w Andy jednego dnia, zobaczyć tamtejsze lagunę, zrobić trekking, więc tych możliwości przyrodniczych też w Santiago jest dużo, tylko trzeba po prostu wcześniej trochę poczytać i popytać.
A czy w mieście powinniśmy zwrócić uwagę na jakieś charakterystyczne zabytki?
Mamy na przykład centrum historyczne, gdzie możemy podziwiać właśnie historię Santiago, to serce chilijskiej stolicy, więc tamta architektura jest starsza. Mamy budynki z XVIII wieku, XIX i to jest ta historyczna część miasta, więc tam na pewno warto się wybrać. Ale mamy też dzielnicę biznesową, tak zwany Sanhattan, czyli Manhattan w Santiago, oszklone wieżowce. W tym najwyższy obecnie budynek Ameryki Południowej, Costanera Center, on jest mniej więcej wielkości wieży Eiffla. Jest mnóstwo zieleni, jest mnóstwo palm, mnóstwo pubów, też mnóstwo muzeów ciekawych. Ma tu swoją archeologiczną przeszłość, na przykład mumie Chinchorro, to są najstarsze mumie świata. o których niewiele się mówi, a one są starsze niż te z Egiptu, więc na przykład w Santiago możemy zobaczyć je w Muzeum Prekolumbijskim. Więc ta chilijska stolica jest moim zdaniem niedoceniana i trochę właśnie tak przy tym Buenos Aires, przy Rio de Janeiro, przy Cusco, przy Peru, Limie trochę tak może zapomniana, a myślę, że warto tutaj się trochę po niej poszwendać.
Wybierając się pierwszy raz do Chile, warto zwrócić uwagę na to charakterystyczne położenie geograficzne tego państwa.
Tak, ono jest fenomenalne. Kiedy przyjechałam tutaj 11 lat temu, to właśnie na początek najpierw rozkochałam się w tej różnorodności przyrody chilijskiej, bo rzeczywiście to położenie jest wyjątkowe. Na północy kraju mamy ogromną pustynię Atacama, która jest najbardziej sucha na świecie. Na południu mamy lodowce, mamy pola lodowcowe. Po lewej mamy ogromny ocean, po prawej mamy ogromne Andy. Pomiędzy tym wszystkim rozrzucone są parki narodowe, wulkany, których jest ponad 3000 w Chile. Rzeki, jeziora przepiękne. Tak naprawdę w Chile jest wszystko. Nawet jest tak zwana dżungla chilijska na południu, Selva Valdiviana. To nie jest las deszczowy tropikalny, ale las deszczowy, tylko że w zimnym klimacie. Ale to piękno przyrody, to położenie geograficzne też powoduje, że Chile jest pełne katastrof naturalnych. Trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, powodzi, susz. No to są blaski i cienie chilijskiego położenia geograficznego.
Na wyobraźnię działa to porównanie wielkości Chile, że z północy na południe rozpiętość to tak jak od Moskwy do Lizbony.
Tak, bardzo często Polacy myślą o Chile, że to jest taki mały kraj gdzieś na końcu świata. Tak naprawdę Chile jest dwa razy większe od Polski, tylko właśnie bardzo, bardzo rozciągnięte. I dopiero jak ja czasami pokazuję po prostu mapę Chile i nakładam ją na mapę Europy, to też jest bardzo obrazowe. I wtedy widać ten północny cypelek Chile gdzieś na północnym krańcu Skandynawii, a południowy sięga Afryki niemalże. Więc on naprawdę to Chile mieści w sobie kilka, może nawet kilkanaście europejskich krajów. Tylko na północ, na pustynię, żeby tam dojechać, to 24 godziny drogi samochodem, jeżeli się nie zatrzymujemy. Żeby pojechać na południe samochodem z Santiago, dostać się do tej sławnej, przepięknej Patagonii, to trzeba przekroczyć do Argentyny, dlatego że tam są pola lodowcowe, więc samochodem niestety się tam nie przebijemy.
Patagonia to jest takie miejsce, które koniecznie musimy odkryć, będąc w Chile?
Patagonia jest fenomenalna. To jest jedno z takich najbardziej dziewiczych i najbardziej czystych miejsc na świecie wciąż. Na pewno na Patagonię trzeba sobie zostawić sporo czasu. Po pierwsze dlatego, że tam jest ogrom rzeczy do zobaczenia, ale też dlatego, że tam życie stoczy się troszkę swoim rytmem. Jest takie wręcz przysłowie, że kto śpieszy się w Patagonii, ten traci czas. Bardzo bym zachęcała, żeby popatrzeć na Patagonię troszkę szerzej niż na Torres del Paine, ten osławiony park, który jest przepiękny, fenomenalny i na pewno warto go zobaczyć. Ale Patagonia jest dużo większa i też jej północna część, bo Torres del Paine to jest południowa, to jest, przyznam, moja ulubiona część Patagonii, chyba też ulubiona część w Chile, chociaż pustynia chilijska tutaj depcze jej po piętach, bo to jest już w ogóle taka bardzo dziewicza, odizolowana od świata część Patagonii, która jest jeszcze nie tak bardzo turystyczna i tam rzeczywiście możemy jechać dzień albo dwa i nikogo nie spotkać na trasie.
Patagonia, zamykamy oczy i widzimy?
Na jednym takim pocztówkowym obrazie w mojej głowie byłyby ogromne góry otoczone jeziorami w kolorach takich trochę nie z tej ziemi. To są turkusy, to są lazury, do tego wszystkiego lasy. Ogromny wiatr, który sprawia, że naprawdę czujesz, że jesteś w takim miejscu, do którego niełatwo jest dotrzeć i na pewno niełatwo tam żyć. Kaskady, wodospady, przepiękne niebo, jeżeli doświadczymy słonecznego dnia w Patagonii, przepiękne zachody słońca, takie różowo-błękitno-czerwone i tak naprawdę takie uczucie też pewnego odizolowania, ale takiego bardzo spokojnego odizolowania, że ja jestem w takim miejscu, gdzie rzeczywiście mogę poddychać czystym powietrzem, spojrzeć na coś, co wygląda tak samo od milionów lat i gdzie jeszcze człowiek nie zdążył tego zepsuć.
Popatrzeć, jaką kroplą jesteśmy w tym oceanie piękne na świecie.
Dokładnie, dokładnie. Myślę, że trzeba łapać takie chwile, bo ich jest coraz mniej.
A gdzie tam nocujemy?
A to zależy, dlatego że Patagonię można zwiedzać na wiele sposobów. W zależności też od tego, czy jesteśmy bardzo aktywni, czy lubimy trekkingi, czy lubimy nosić te kilogramy plecaków i namiotów na swoich barkach, czy wolimy na przykład wynająć samochód, albo pozwiedzać ją i lodowce też przepiękne statkiem, czy takim statkiem rejsowym. zimowym, więc tych możliwości jest naprawdę dużo, ale na przykład ci, którzy uwielbiają trekking, mają przepiękne trasy i tam na przykład wtedy możemy spać w namiotach, albo jeżeli dobrze wytyczymy trasę, są też schroniska, ale pogoda w Patagonii to jest zawsze loteria. Ona jest słynna z tego, że możemy tam w jeden dzień przeżyć cztery pory roku. Naprawdę może być rano słonecznie, później się zerwie wichura, spadnie chwilę śnieg, potem znowu wyjdzie słońce i przepiękna tańcza. Jeden dzień i cztery pory roku możemy mieć zagwarantowane.
W Uchu na Świat Monika Trętowska, autorka książki Chile, dalej być nie może, ale też autorka pierwszego polskiego bloga o Chile, www.trezwodka.com, którego nazwa jest hiszpańskojęzyczną wersją nazwiska Trętowska. To rzeczywiście może być dla Chilijczyków wyzwanie przedstawić panią.
Tak powstała rzeczywiście ta nazwa, bo ja myślę, że moje nazwisko jest trudne też dla niektórych Polaków. Bardzo często muszę literować moje nazwisko Trętowska, więc proszę sobie wyobrazić, jak ten biedny Chilijczyk łamie język na tym moim nazwisku i rzeczywiście na samym początku mojego tutaj mieszkania, jak już się przeprowadziłam do Chile, ktoś próbował wypowiedzieć Trętowska i tak Trewowska, Trezwodka i tak to do mnie przylgnęło i tak zostało, że kiedy zakładałam bloga zaraz po przyjeździe, to jakoś ta Trezwodka była dla mnie naturalna. Wyszło to z żartu nawet swego czasu pracownicy polskiej ambasady w Chile tak do mnie mówili, kiedy dzwoniliśmy do siebie w jakiejś sprawie, to też mówili do mnie: dzień dobry, Trezwodko, co słychać? Więc oficjalnie w Chile jestem Trezwodką. Blog jest o podróżach, o chilijskim społeczeństwie, o kulturze.
Zachwycie nad tym krajem. I też zdjęcia oczywiście możemy tam znaleźć.
Tak, jest dużo zdjęć, będzie coraz więcej, bo teraz przy okazji wybierania zdjęć do książki zrobiłam sobie porządek w tych tysiącach zdjęć, które mi zalegają na dysku, więc będzie coraz więcej galerii.
Byłyśmy na południu, w Patagonii. Teraz możemy spokojnie spojrzeć na północ w kierunku pustyni Atacama.
Tak, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Chile. Myślę, że to właśnie jest taki konflikt, bo ja uwielbiam chilijskie południe i kocham chilijską północ. I mam problem z tym pytaniem, co wolę, dlatego że kiedy przyjechałam do Chile na początku, pierwszym razem, ja wybrałam się najpierw na północ. I Atacama to było to miejsce, które rozłożyło mnie na łopatki. Rzeczywiście tam poczułam się jak na innej planecie, dosłownie, dlatego że ja nie spodziewałam się, chociaż widziałam oczywiście wcześniej w internecie zdjęcia, ale to jest ten kierunek, w ogóle Chile, ale ta Atacama, to jest taki kierunek, który na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach w internecie i to jest wyjątkowe, dlatego że zwykle jest na odwrót. A tam ta pustynia jest bardzo zaskakująca, dlatego że to nie jest pustynia tylko piaszczysta, to nie jest tylko słońce i piach, ale mamy na niej przepiękne skały różnego koloru, przede wszystkim różowego, pomarańczowego, chociaż są też takie miejsca jak Doliny Siedmiu Kolorów, gdzie mamy tych kolorów mnóstwo i one w połączeniu z niebieskim niebem wyglądają naprawdę cudownie. Mamy laguny w różnych kolorach, są czerwone, zielone, lazurowe, błękitne, turkusowe. One są otoczone górami w kolorach pastelowych. Biegają tam guanakos, wikunie, lamy, flamingi. Na niebie mamy też mnóstwo ptaków, więc ta pustynia jest pełna życia wbrew pozorom i pełna kolorów przede wszystkim. I myślę, że też to, że my możemy się poczuć tam jak na innej planecie, odzwierciedlają też nazwy niektórych dolin, do których można dzisiaj dojeżdżać, na przykład Dolina Księżycowa czy Dolina Marsa, bo rzeczywiście te doliny akurat są skaliste i mają takie głównie różowe, takie mocno różowe, wręcz czerwone góry, więc w momencie, kiedy tam jesteśmy na wschodzie albo na zachodzie słońca, szczególnie na zachodzie słońca, to rzeczywiście wygląda, jakbyśmy byli na Marsie albo gdzieś na Księżycu i to jest naprawdę niezapomniane doświadczenie. Więc ta Atacama była miejscem, rozłożyła mnie na łopatki, tak jak powiedziałam, i tam mi zabrakło po prostu słów na to, żeby opisać, co widzę, bo to było coś zupełnie wyjątkowego. Myślę, że nie ma takiego miejsca na świecie, takiej pustyni, która ma tyle kolorów, tyle barw, tyle możliwości.
Atacama to jest też to miejsce najczystszego nieba?
Tak, w ogóle północ, wielka północ Chile to jest jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji nieba. I to zarówno gołym okiem, jak i przede wszystkim, jeżeli chodzi o astronomię i wszelkie obserwatoria. Na pewno warto spojrzeć tam w niebo, jeżeli tam będziemy i warto zabukować też jakąś wyprawę w głąb pustyni w nocy, bo rzeczywiście to niebo jest wyjątkowe. Możemy gołym okiem zobaczyć Drogę Mleczną i mnóstwo innych rzeczy, ale warto też wybrać się do jakiegoś obserwatorium. Na północy Chile też prężnie rozwija się astroturystyka, więc wiele z tych chilijskich, ale też międzynarodowych obserwatoriów, które są w Chile, jest otwartych na zwiedzanie. I tutaj warto też zwrócić uwagę nie tylko na te turystyczne obserwatoria, bo takie istnieją, ale też na te takie profesjonalne, które jeżeli dobrze się do tego przygotujesz, zabukujesz to odpowiednio wcześnie, to też te profesjonalne obserwatoria też mają tury, też mają wycieczki, które oprowadzają pracownicy obserwatoriów i tam rzeczywiście można też zobaczyć i w dzień, i w nocy, jak pracują. Bardziej w dzień, jak pracują, a w nocy, jak wygląda to niebo przez ogromne teleskopy, więc to jest na pewno coś niezapomnianego.
Jacy są Chilijczycy?
Przede wszystkim to odizolowanie geograficzne i to, że przez wieki nie było tam dużej wymiany kulturowej, czy też jakiejś wymiany handlowej, że są te naturalne granice, więc oni tak od zawsze troszkę żyli we własnym sosie, bardzo wpłynęła na chilijską mentalność i z jednej strony oni są bardzo sympatyczni, bardzo życzliwi, bardzo gościnni, tu mają bardzo dużo wspólnego z Polakami, ale z drugiej strony też nie są takimi typowymi latynosami, czyli tacy głośni, chaotyczni, roztańczeni. To nie, Chilijczycy są bardziej spokojni, wręcz tacy nieco nieśmiali, mogą mieć troszkę dystansu na początku, chociaż będą ciebie bardzo ciekawi, ale nie zarzucą cię tak jak to zwykle latynosi nosi, nie wiem, uściskami od razu i wszyscy są amigos od pierwszego momentu, oni chwilkę potrzebują. Za to, kiedy przekroczy się ten pierwszy próg, to jesteś przyjacielem, przyjmą cię jak członka swojej rodziny i kiedy zaproszą cię do domu na taki podwieczorek popołudniowy, to jest zwykle taka herbata z empanadą czy z jakąś kanapką, to możesz się czuć już no niemalże członkiem rodziny, to już zostałeś zaadaptowany do chilijskiej rodziny, ale ta geografia wpływa na nich we wszelaki sposób. Na pewno katastrofy, które Chile nawiedzają od wieków, bo mamy tutaj i trzęsienia ziemi, i erupcje wulkanów, i powodzie, i susze, wpływają. Na przykład tak, że Chilijczycy zdają się myśleć w bardzo krótkiej perspektywie. Ta przyszłość chilijska zawsze jawiła się jako taka niewiadoma, więc Chilijczycy starają się żyć tu i teraz. Starają się cieszyć tym, co mają. Kiedy jest praca, kiedy jest zabawa, więc z jednej strony można im przypisywać pewną taką lekkomyślność może albo nieprzezorność. Oni tak się nie przejmują za bardzo, co będzie jutro, bo tak naprawdę myślą tylko o dzisiaj, ale też są bardzo bezinteresowni. Nie myślą w takiej dalekiej perspektywie, co ja z tego będę miał, albo jak ty mi to zwrócisz, bo to jest nieważne.
Moglibyśmy wziąć od nich te lekcje trwania w chwili. Byłyśmy na południu w Patagonii, byłyśmy na północy w Atakamie. Wróćmy do środka Chile, winiarnie, z których słynie ten kraj, ale też portowe miasto Valparaíso.
Tak, centralna część Chile też ma do zaoferowania wiele. Całe wybrzeże w ogóle, myślę, że ma swój urok. I na pewno, kiedy przyjeżdża się do Chile, jeżeli ktoś lubi wino albo chciałby podpatrzeć, jak produkuje się wino, czy jak wyglądają chilijskie winiarnie, a to jest jednak duża część chilijskiej kultury, to myślę, że najłatwiej zawsze jest zrobić to w Santiago, wybierając jakąś wyprawę na jeden dzień do którejś z winiarni. Na przykład jadąc do Valparaíso, jest taka dolina Casablanca i tam po drodze do miasta portowego można się zatrzymać i zobaczyć, w jakim pięknym też otoczeniu te winorośla rosną. A Valparaíso samo w sobie też jest bardzo ciekawe. Ono było przez długi czas moim ulubionym miastem w Chile. Ja po przeprowadzce jeździłam tam właściwie co tydzień w weekend, dlatego że ja kocham ocean. I to też jest piękne, dlatego że z Santiago mamy około godzinę i pół do oceanu i około 2 godzin do Andów, do gór. Valparaíso rzeczywiście jest takim bardzo barwnym miastem, miastem artystów, miastem żeglarzy, marynarzy, więc przede wszystkim też bardzo kolorowym miastem. Ono jest położone na 42 wzgórzach nad oceanem, więc proszę sobie wyobrazić, jakie tam są widoki, jeżeli mamy tam dom, albo jeżeli właśnie zatrzymujemy się w którymś z hoteli. To są przepiękne widoki z okna i jest też bardzo kolorowe.
Światowa stolica graffiti.
Dokładnie, to jest światowa stolica graffiti. Jest tak zwane właśnie muzeum pod otwartym niebem, czyli właściwie idziemy sobie jakąkolwiek krętą, długą uliczką w górę czy w dół, to natkniemy się na mnóstwo graffiti. To są naprawdę dzieła sztuki. Niektóre z nich są przepiękne, wyjątkowe. I to jest też ciekawe, że tak jak wspomniałam, jak kiedyś jeździłam bardzo często do Valparaíso, co tydzień, dwa, i chodziłam sobie czasami tymi samymi uliczkami, jakimiś ulubionymi zakamarkami i za każdym razem znajdowałam inne graffiti albo to, które widziałam 2 tygodnie temu już nie istniało, bo zostało namalowane coś zupełnie innego. Więc to jest taka właśnie galeria pod otwartym niebem i tam zawsze coś nowego można zobaczyć i skręcić w inną uliczkę, no a potem iść na plażę. plażę, chociaż taki dostęp do plaży bezpośredniej, to też warto powiedzieć, nie ma w Valparaiso, tam jest port, ale 10-15 minut krótkiej jazdy autobusem takim międzymiastowym, a właściwie takim trochę miejskim i będziemy na przykład w Viña del Mar i tam już można iść na deptak, rozłożyć się na piasku i zamoczyć chociażby stopę w tym zimnym jednak trochę Pacyfiku, ale to też warto na pewno zrobić.
Jak smakuje Chile?
Kuchnia chilijska jest taka bardzo domowa, ale też warto powiedzieć w kontekście kuchni chilijskiej, że Chilijczycy uwielbiają grillować. W każdym tygodniu, 2-3 razy w miesiącu zapraszana jestem na grille i Chilijczycy uwielbiają grillować, wiedzą jak to robić, znają się na mięsie, lubią się zapraszać, właściwie niedziela to jest taki też dzień dla rodziny, gdzie bardzo często robi się właśnie grilla w ogródku. Bardzo często jest tak, że w sobotę zaprasza się znajomych, a w niedzielę z rodziną to jest też świętość. W niedzielę Chilijczyka znajdziesz w domu i raczej z Chilijczykiem się nie umówisz, dlatego że to jest dzień dla rodziców, dla siostry, brata, to się wszyscy zjeżdżają do domu rodzinnego zwykle. Więc to grillowanie to jest też taka specyfika Chile. I ja jak myślę o kuchni chilijskiej, to myślę też o awokado. Pyszne, miękkie, dojrzałe. Właściwie rozsmarowuję je prosto ze skórki. I tutaj mogę polecić coś bardzo prostego do wykonania, co ja też lubię w Chile, robię czasem w domu. Chociaż nie przepadam za parówkami, ale hot dogi chilijskie z awokado to jest coś naprawdę pysznego. To jest hot dog właśnie z parówką, z awokado, z pomidorem. Można dodać jeszcze majonezu czy musztardy. Zresztą na blogu jest przepis na completo italiano, na hot doga chilijskiego, który zresztą nazywa się włoskim italiano ze względu na kolory. Ten majonez biały na zielone awokado, czerwone pomidory, czyli taka flaga Włoch jest tutaj odzwierciedlona. Więc to jest coś chilijskiego, co można sobie zrobić w Polsce bardzo łatwo i mieć odrobinę chilijskiej kuchni w domu. Tutaj idąc po ulicy, poza tym, że można właściwie kupić wszystko, tutaj handel uliczny, no mówimy o tym czasie pozapandemicznym, kwitnie, to można się napić soku z różnych owoców i on jest bardzo tani, około 1000 peso, czyli jakieś 5,5 złotego i on jest świeżo wyciskany bardzo często na naszych oczach. Można zjeść empanadę. Nawet owoce są pokrojone już i stoją w takich kubeczkach z widelcem. Tutaj też nie trzeba się bać jedzenia na ulicy. Warto próbować, warto się rozglądać.
Empanady?
Można by powiedzieć umownie pieczone, duże pierogi. Ta empanada często robiona jest w domu, ale to jest rzeczywiście taka jedna z najbardziej popularnych przekąsek na ulicy. Można spróbować empanady z mięsem, empanada de pino. Można spróbować empanady de queso, czyli z serem, czy z serem i pieczarkami, z serem i krewetkami. Są przeróżne naprawdę do wyboru, do koloru. Taka chyba najbardziej popularna w Chile i taka bardzo chilijska będzie właśnie ta empanada de pino z mięsem mielonym, cebulą, trochę przyprawy merken, takiej papryczki wędzonej z południa Chile, oliwka, kawałek jajka. Proszę sobie zapisać na listę rzeczy do zjedzenia, empanada de pino i completo italiano, czyli ten hot dog z awokado.
Jest jeszcze pewna bliskość kulinarna z Polakami, mianowicie Chilijczycy kochają chleb, my też.
Tak, tylko tu muszę powiedzieć, że chleb chilijski, a chleb polski to jest niebo i ziemia. Chleb
nasze pieczywo smaczniejsze, rozumiem.
Chleb polski rzeczywiście jest najpyszniejszy na świecie. Tutaj ten chleb przypomina bardziej polską bułkę. Chleb musi być świeży, chrupiący, najlepiej jak ciepły. Więc codziennie właściwie idą do sklepiku, kupują właśnie świeży chleb, a po drugie mają taki sprzęt w kuchni, taką małą tackę do zgrillowania tego chleba, czyli to się stawia na gazie, na kuchence i troszkę ten chleb podpieka. Czyli on jest właśnie taki ciepły i chrupiący i na to właśnie...
Trochę jak nasze grzanki.
Troszkę takie grzanki robią, tylko właśnie tego nie zapiekają, ale podpiekają na gazie przy pomocy takiej kratki właśnie. I to jest wyposażenie obowiązkowe dla Chilijczyka i dla chilijskiej kuchni, bo ten chleb musi być właśnie chrupiący.
Pisze też pani w swojej książce, że jedno z najbardziej oryginalnych dań to, nie wiem, czy będę potrafiła tylko wymówić poprawnie, pastel de choclo, zapiekana masa kukurydziana z mięsem.
Muy bien, czyli bardzo dobrze. Tak, pastel de choclo. Choclo to jest kukurydza po chilijsku. To jest taka zapiekana masa kukurydziana, mielona, z odrobiną mleka, trochę soli. I pod tą masą to znajdziemy kawałek kurczaka, w innym miejscu znajdziemy oliwkę, znajdziemy ugotowane jajko na twardo, smażone mielone mięso z cebulą, z przyprawą merken. Więc w każdym miejscu mamy niespodziankę. I bardzo często podawane jest tak zwaną, uwaga, sałatką chilijską. To są po prostu pomidory z cebulą i z kolendrą, więc o, kolejna rzecz, którą sobie można bardzo łatwo w Polsce przygotować. No i na stole oczywiście będzie chleb gdzieś tam leżał, bo bez chleba nie ma posiłku w Chile. Więc tak, pastel de choclo, sałatką chilijską z pomidorów, to będzie chyba najbardziej chilijski obiad, jaki może być.
Nabraliśmy apetytu na potrawy chilijskie. Jak powiemy smacznego?
Buen provecho.
Smacznego i to nie tylko na potrawy chilijskie, ale na poznawanie tego niezwykłego, fascynującego kraju, o którym pisze pani w książce Chile. Dalej być nie może. Jesteśmy dokładnie kilka dni po premierze polskiej tego tytułu. To jest przewodnik?
To jest reportaż o chilijskim społeczeństwie. Podzielony jest na kilka części, właśnie o tym położeniu geograficznym, o języku, o tym, jacy są Chilijczycy, skąd pochodzą, jakie jest ich DNA, jakie mają zwyczaje, co jedzą, co piją. Jest też część o historii, o geografii, o skomplikowanych historiach Chile, o sprawach polityczno-społecznych. Jest też o dyktaturze, o braku pojednania w chilijskim społeczeństwie, o bolesnej przeszłości Chile, też teraźniejszości stosunków z ludami rdzennymi. Więc myślę, że to jest taka dosyć przekrojowa podróż po chilijskim społeczeństwie. Tak zwykłam mówić, że ona jest napisana z miłością do tego kraju, ale też nie jest pocztówkowa, tak? To nie są tylko dobre rzeczy. Staram się pokazać jak najrzetelniej ten kraj, tak jak ja go odkrywałam z roku na rok. I myślą wspólną, która się przewija przez wszystkie te części i ją łączy w pewną całość, jest właśnie ten wpływ geografii na Chilijczyków, na ich mentalność, na ich historię, na ich decyzje nawet polityczne, na ekonomię. Więc to położenie geograficzne, które zarówno właśnie przynosi blaski, przynosi też cienie dla Chilijczyków, więc tak, myślę, że to jest taka dosyć przekrojowa, chociaż nie pobieżna, bo jednak to jest kilkaset stron podróż po chilijskim społeczeństwie.
Tak, do bibliografii mamy 500, z bibliografią ponad 500 stron.
Kazałam na siebie długo czekać. Ja mam wrażenie, że ta książka pisała się 11 lat we mnie, no ale przez te ostatnie 2 lata przelała się na papier i jakoś nabrała formy i wyszła w świat. Ja się śmieję, że to jest takie trochę moje pandemiczne dziecko. Nie marnowałam czasu w pandemii. Kazałam długo czekać, ale jak już napisałam, to już napisałam.
Oprócz tekstu mamy też fotografie pani autorstwa?
Tak, jest około 100 fotografii, zarówno przyrody, ale też społeczeństwa, kultury, takich sytuacji trochę kulturowych, życiowych, zarówno takich ludzi powiedzmy na co dzień, ale też różnych karnawałów czy festiwali, czy też właśnie miejsc, jakie odwiedziłam przez te 11 lat. Staram się, żeby te zdjęcia troszkę odzwierciedliły. Ale też wracając jeszcze na chwilę do pytania o to, czy to jest przewodnik, to pomimo tego, że to jest reportaż o Chile, to wydaje mi się, że też z racji tego, że ja dużo piszę o geografii, piszę też o turystyce, jako takiej prężnie rozwijającej się gałęzi przemysłowej Chile, bo ona ma bardzo dużo do zaoferowania, wydaje mi się, że też można znaleźć w tej książce dużo informacji pod względem tego, gdzie jechać, gdzie nie jechać, na co uważać, na co zwrócić uwagę, czego nie przegapić. Bo rzeczywiście ta geografia jest bardzo ważna w Chile i tak jak mówię, zarówno jeżeli chodzi o mentalność Chilijczyków, no ale jeżeli chodzi też o takie codzienne życie i w ogóle poruszanie się po tym kraju.
Czyli jeśli byśmy planowali podróż do tego odległego zakątka świata, to warto wcześniej zapoznać się z książką Chile dalej być nie może.
Bardzo polecam nie przejmować się tymi 500 stronami, bo dochodzą mnie słuchy, że ona jest leciutka, że pomimo tej ilości stron wcale nie jest dużych gabarytów. Papier jest lekki, więc można ją zabrać w podróż. Bardzo mi będzie miło, jeżeli ktoś przyjedzie do Chile i będzie podróżował ze mną.
Z tą książką. A jeśli nie możemy w tym roku wybrać się do Chile, to wypoczywając również w okolicach Augustowa czy nad polskim Bałtykiem, możemy dzięki książce Chile dalej być nie może oczami wyobraźni zwiedzić ten kraj na początek, by potem spełnić to w rzeczywistości.
Zapraszam do Chile zarówno na łamach książki, jak i fizycznie, kiedy już będzie można podróżować. Chyba nie zdarzyła mi się jeszcze osoba, która by z Chile wyjechała rozczarowana. To zawsze jest taka przygoda i pejzaże, których się nie zapomina. Ja zresztą po 11 latach nadal jestem rozkochana w chilijskiej przyrodzie i nadal jeszcze odkrywam ten kraj. Ciągle jest tutaj sporo do zobaczenia i tym bardziej zapraszam.
Na nie krócej niż lecimy do Chile?
No to jest kawał drogi, więc wydaje mi się, i dużo do zobaczenia, więc wydaje mi się, że tak 2 tygodnie to jest minimum. 16 dni, o, może tak.
pół miesiąca rezerwujemy, ale z opcją otwartą na nieco dłużej i na pewno będziemy mieli co robić. Pięknie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Monika Trętowska, dziennikarka, reporterka, podróżniczka, przewodniczka, autorka książki Chile dalej być nie może. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Muchas gracias y nos vemos, czyli do zobaczenia.